Wypadanie pochwy. Wypadanie pochwy to jedno z zaburzeń statyki narządów płciowych kobiety. Przyczyną takiej dolegliwości jest obniżenie się ścian albo szczytu pochwy względem ich naturalnej lokalizacji, choć należy mieć na uwadze jej wieloczynnikowe podłoże. Wypadanie pochwy dotyczy w szczególności tych kobiet, które rodziły drogami natury i u których konieczne było w związku z tym nacięcie krocza. Bez względu jednak na źródło problemu, stan ten podlega leczeniu. Dostępne opcje terapii należy omówić z lekarzem ginekologiem, który na podstawie przeprowadzonego wcześniej wywiadu lekarskiego przedstawi osiągalne aktualnie możliwości. Co to jest wypadanie pochwy? Wypadanie pochwy to zaburzenie statyki kobiecego narządu rodnego, które pojawia się na skutek osłabienia mięśni dna macicy. Kiedy mięśnie te słabną, dochodzi do obniżenia narządów w obrębie miednicy do pochwy lub do wypadania ich na zewnątrz, łącznie z pochwą. Co ważne, aż 50% kobiet w wieku 80 lat i więcej cierpi na jakąś formę wypadania macicy i lub wypadania pochwy. W przypadku kobiet młodszych, w wieku 20 do 39 lat, zaburzenia statyki narządów rodnych dotyczą 10% pacjentek. Szukasz pomocy w leczeniu wypadania pochwy? Na portalu kliniki.pl znajdziesz placówki wykonujące zabiegi ginekologiczne. Porównaj oferty, sprawdź aktualne ceny, zapoznaj się z opiniami o klinice i specjalistach, a następnie wygodnie umów wizytę. Wypadanie narządu rodnego dzieli się na 4 stopnie. I stopień obniżenie macicy lub pochwy nie dochodzi i nie przekracza przedsionka pochwy. Drugi stopień obniżenie macicy lub pochwy dochodzi do przedsionka pochwy. Trzeci stopień obniżenie macicy lub pochwy przekracza przedsionek pochwy. Czwarty stopień wypadanie narządu rodnego, częściowe lub całkowite. Przyczyny i czynniki ryzyka wypadania pochwy. Wypadanie pochwy może wynikać z wieku i związanego z tym osłabienia mięśni dna miednicy. W takim przypadku ryzyko wypadnięcia pochwy i macicy znacznie wzrasta, co wymaga wdrożenia odpowiednich kroków profilaktycznych. Szczególne znaczenie ma też w tym kontekście menopauza, prowadząca do licznych zmian hormonalnych, które mogą powodować osłabienie mięśni odpowiedzialnych za utrzymywanie odpowiedniej statyki kobiecego narządu rodnego. Częste jest też wypadanie pochwy po porodzie, choć zdarzają się przypadki wypadania pochwy również u tych pacjentek, które nigdy nie rodziły. Warto wiedzieć. Wraz z upływem lat dochodzi do istotnych zmian hormonalnych, a w tym do obniżenia stężenia hormonów płciowych i pogorszenia jakości struktury tkanki łącznej, z której zbudowana jest pochwa. W rezultacie następuje osłabienie ścian pochwy, co może prowadzić do jej wypadnięcia. Wypadanie pochwy często współwystępuje z obniżeniem innych narządów miednicy, np. pęcherza cystocele, odbytnicy rektocele oraz z objawami ze strony układu moczowego i pokarmowego. Częstość występowania rośnie wraz z wiekiem i liczbą przebytych porodów drogami natury. Wypadanie pochwy – przyczyny. Poród drogami natury, zwłaszcza z nacięciem krocza. Przebyta przez pacjentkę histerektomia. Obciążenie genetyczne, choroby przebiegające z przewlekłym kaszlem. Starzenie się organizmu, menopauza, nadmierna masa ciała, przewlekłe zaparcia, ciężka praca fizyczna, intensywna aktywność fizyczna, na przykład biegi długodystansowe, skakanie, skakanka, crossfit z dużymi ciężarami, podnoszenie ciężarów, sporty siłowe z manewrem walsalwy. Ważne. Czynniki ryzyka związane z porodem to m.in. znieczulenie podpajęczynówkowe, makrosomia płodu, nadmierna masa urodzeniowa dziecka w stosunku do wieku ciążowego oraz przedłużona druga faza porodu, czyli czas od pełnego rozwarcia do urodzenia dziecka. Objawy i diagnozowanie wypadania pochwy. Objawy wypadania pochwy mogą być różnorodne i często nasilają się stopniowo, wpływając na codzienny komfort życia. Wiele z nich dotyczy nie tylko okolicy narządów rodnych, ale także układu moczowego i pokarmowego. Ich charakter i nasilenie zależą od stopnia zaawansowania schorzenia oraz indywidualnych uwarunkowań pacjentki. Kluczowe znaczenie ma właściwe rozpoznanie problemu, które umożliwia dobranie odpowiedniego postępowania diagnostycznego i leczenia. Najczęstsze objawy wypadania narządów rodnych. Problemy z oddawaniem moczu, silne bóle w dolnej partii pleców, ucisk w pochwie, zwiększający się wraz z upływem dnia, nieuzasadnione krwawienia i plamienia z dróg rodnych, uczucie ciała obcego lub wypadania w pochwie, wypuklenie w obrębie sromu, nasilające się w pozycji stojącej. Trudności w wypróżnianiu, uczucie niepełnego wypróżnienia, nawracające infekcje dróg moczowych, parcia na glące, ból lub dyskomfort przy współżyciu, proces diagnostyczny wypadania narządów miednicy. Rozpoznanie wypadania pochwy bazuje przede wszystkim na wywiadzie lekarskim oraz badaniu ginekologicznym. Na tym etapie kluczowe jest zebranie przez lekarza ginekologa informacji na temat aktualnego stanu zdrowia pacjentki oraz jej historii związanej z przebytymi chorobami, zabiegami czy doświadczeniami okołoporodowymi. Lekarz pyta wówczas pacjentkę na przykład o liczbę i przebieg doświadczonych przez nią porodów. Po ustaleniu tych kwestii ginekolog wykonuje badanie ginekologiczne, polegające przede wszystkim na wziernikowaniu pochwy i badaniu palpacyjnym. Na podstawie oceny fizykalnej lekarz ustala rozpoznanie i określa kolejne kroki diagnostyczne. W wybranych sytuacjach pomocne bywa USG przezpochwowe lub przezkrocze z oceną dynamiczną DNA miednicy, a także badania urodynamiczne oceniające funkcję pęcherza i cewki moczowej. W przypadkach z krwiomoczem, nawracającymi infekcjami lub planowaną operacją naprawczą można rozważyć cystoskopię. Przy objawach ze strony odbytnicy przydatna bywa defekografia, MR lub RTG. Warto wiedzieć. W celu oceny stopnia zaawansowania wypadania narządów rodnych, ginekolog korzysta ze skali POPQ, Angry Pelvic Organ Prolapse Quantification. Badania stosowane w diagnostyce wypadania narządów rodnych, wywiad lekarski, wziernikowanie pochwy, badanie palpacyjne wraz z oceną dotykową DNA miednicy, ocena ułożenia narządu rodnego, pęcherza i odbytnicy w spoczynku i w momencie parcia, ocena stanu śluzówki pochwy, badanie urodynamiczne z oceną PVR, uroflowmetria i Q-tip test, ocena ruchomości cewki, w uzasadnionych przypadkach, test kaszlowy sprawdzający funkcję cewki moczowej, USG przezpochwowe lub przezkrocze z oceną dynamiczną DNA miednicy, cystoskopia, przy krwiomoczu nawracających zoom, przed wybranymi operacjami, defekografia, MR lub RTG, przy dolegliwościach ze strony odbytnicy, rezonans magnetyczny, zwłaszcza dynamiczny w złożonych przypadkach, tomografia komputerowa, rzadziej w szczególnych wskazaniach, badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Zakres badań dobiera się indywidualnie do objawów i planowanego leczenia. Nie każde z wymienionych badań jest potrzebne każdej pacjentce. Uwaga! Zanim zdecydujesz się na konkretne leczenie, warto omówić wszystkie dostępne opcje terapeutyczne z lekarzem, aby podjąć najbardziej odpowiednią decyzję. Niechirurgiczne metody leczenia wypadania pochwy. Leczenie wypadania pochwy różni się w zależności od stopnia zaawansowania problemu. Czasami wystarcza wyłącznie postępowanie zachowawcze, na przykład w postaci ćwiczeń na wypadanie pochwy, natomiast w wybranych przypadkach konieczne jest wdrożenie leczenia operacyjnego. Jeżeli lekarz ginekolog uzna stan danej pacjentki za łagodny, zaleca się wykorzystanie przede wszystkim takich kierunków terapeutycznych z zakresu nieoperacyjnego leczenia wypadania pochwy. Zachowawcze metody leczenia wypadania pochwy. Ćwiczenia mięśni DNA miednicy. Pessary pochwowe. Elektrostymulacja, estrogenoterapia. Postępowanie zachowawcze obejmuje także edukację w zakresie higieny wysiłku, prawidłowego podnoszenia i oddychania, redukcję masy ciała, leczenie przewlekłego kaszlu i zaparć oraz modyfikację aktywności fizycznej. Warto wiedzieć, elektrostymulacja polega na stymulacji ciała pacjentki za pomocą impulsów elektrycznych powodujących mimowolne skurcze mięśni DNA miednicy, co w efekcie prowadzi do ich wzmocnienia. Ważne. W przypadku pirloemii drugiego stopnia wypadania pochwy lekarze zalecają leczenie nieoperacyjne, zazwyczaj w postaci wykorzystywania pesarów oraz fizjoterapii. Trzeci i czwarty stopień choroby bardzo często wymaga leczenia operacyjnego. Ćwiczenia mięśni Kegla. Jednym z domowych sposobów na wypadanie pochwy jest wykonywanie przez kobietę ćwiczeń mięśni DNA miednicy, w pozycji leżącej lub w niewielkim rozkroku. Taki trening polega na kilkusekundowym napinaniu mięśni wraz z ich naprzemiennym rozluźnianiem. Bardzo ważne jest natomiast to, by w trakcie jego przeprowadzania pamiętać o głębokim oddychaniu oraz o powtarzaniu określonej sekcji ruchów wraz z niezbędnym rozluźnianiem mięśni. Czy wiesz, że W leczeniu wypadania narządu rodnego istotne jest nie tylko ćwiczenie mięśni Kegla, ale i utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. Kluczowa jest też praca nad poprawnym schylaniem się i podnoszeniem ciężarów. Ważne. Celem terapii tego typu jest odciążenie i wzmocnienie mięśni oraz stabilizacja struktur miednicy mniejszej. Największą skuteczność ćwiczeń uzyskuje się przy nauce techniki pod okiem fizjoterapeuty uroginekologicznego, który dobiera obciążenie, tempo i pozycje wyjściowe oraz uczy wykonywania codziennych czynności bez nadmiernego wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej. Użycie Pessara. Innym sposobem na wypadającą pochwę jest wykorzystanie pessarów pochwowych, czyli miękkich i elastycznych wkładek wykonanych z silikonu lub winylu, które umieszcza się w pochwie w celu podparcia obniżonych narządów. Warto przy tym podkreślić, że krążki te, podtrzymujące ściany pochwy, są też nierzadko stosowane w przypadku nietrzymania moczu, co jednocześnie jest jednym z objawów wypadania narządu rodnego. Pessary łagodzą objawy i mogą poprawić komfort funkcjonowania, ale nie usuwają przyczyny wypadania. Mogą być rozwiązaniem długoterminowym lub pomostem do leczenia operacyjnego. Czy wiesz, że skuteczność pessaroterapii zależy od stopnia obniżenia, prawidłowego doboru typu i rozmiaru pessara oraz regularnych kontroli? U wielu pacjentek pozwala wyraźnie zmniejszyć dolegliwości. Pessaroterapia często zapewnia szybką ulgę. Wiele pacjentek odczuwa poprawę już po pierwszej aplikacji. Dobór i dopasowanie pessara powinny odbywać się w gabinecie lekarskim lub u fizjoterapeuty uroginekologicznego, a stosowanie wymaga okresowych kontroli, zwykle co kilka miesięcy. Dostępność obejmuje gabinety ginekologiczne oraz wyspecjalizowane sklepy medyczne. U części kobiet, zwłaszcza po menopauzie, zaleca się miejscową estrogenoterapię w celu poprawy trofiki śluzówki i zmniejszenia ryzyka otarć. Możliwe są działania niepożądane, zwiększona wydzielina, podrażnienia, rzadziej nadżerki śluzówki, którym można zapobiegać właściwą pielęgnacją i regularnymi wizytami kontrolnymi. Pessary zwykle nie utrudniają codziennej aktywności. Zalety pessarów. Duża skuteczność w łagodzeniu objawów, nieinwazyjny i odwracalny charakter. Możliwość zastosowania u pacjentek niewymagających lub niespełniających kryteriów do operacji. Stosunkowo niskie koszty i możliwość łączenia z fizjoterapią oraz miejscową estrogenoterapią. Szybkość odczuwania poprawy. Wsparcie edukacyjne i psychologiczne. Wypadanie narządów miednicy może wpływać na samopoczucie, relacje i życie seksualne. Rozmowa z lekarzem, udział w edukacji, np. instruktaż higieny wysiłku oraz, w razie potrzeby, wsparcie psychologiczne lub seksuologiczne pomagają lepiej poradzić sobie z chorobą i poprawić jakość życia. Chirurgiczne i nowoczesne metody leczenia wypadania pochwy. W ciężkich przypadkach konieczne może okazać się wdrożenie leczenia operacyjnego, polegającego na przykład na zrekonstruowaniu narządu rodnego. Kluczowe znaczenie w doborze odpowiedniej metody ma rodzaj i stopień zaawansowania problemu, a także źródło jego występowania. Co istotne, zabiegi tego typu mogą być wykonywane metodą laparoskopową, choć nie w każdym przypadku. Do najczęstszych chirurgicznych dróg terapii wybieranych w przypadku wypadania pochwy należą plastyka pochwy, naprawa tkanek własnych, przednia, tylna, stosowanie wkładek wspierających i siatek w wybranych wskazaniach, histeropeksja, podwieszenie macicy. Do technik minimalnie inwazyjnych należą m.in. laparoskopowa lub robotyczna sakrokolpopeksja, podwieszenie szczytu pochwy do więzadła podłużnego kręgosłupa krzyżowego oraz sakrohisteropeksja z zachowaniem macicy, a także pektopeksja w wybranych przypadkach. U pacjentek, które nie współżyją i akceptują skrócenie pochwy, można rozważyć procedury obliteracyjne, np. kolpokleizę. Przy współistniejącym wysiłkowym nietrzymaniu moczu czasem łączy się operację z plastyką cewkowo-pęcherzową, np. TVT TOT. Decyzja jest indywidualna. Wypadanie pochwy bywa leczone również za pomocą metody HIFU. Zabieg tego typu polega na emisji ultradźwięków o wysokim natężeniu, w wyniku czego dochodzi do obkurczenia więzadeł i powięzi oraz do tworzenia nowych włókien kolagenowych w tkankach łącznych. W rezultacie poprawia się napięcie mięśni i więzadeł utrzymujących pochwę we właściwej lokalizacji. Jest to natomiast tylko jedna z dostępnych opcji. Dobór odpowiedniej metody powinien zawsze wynikać z konsultacji z lekarzem ginekologiem, który oceni stan pacjentki i na tej podstawie zaprezentuje jej dostępne w jej przypadku kroki terapeutyczne. Czy wiesz, że innowacyjne techniki, takie jak robotyczne wspomaganie operacji, również stają się coraz bardziej dostępne, oferując większą precyzję i krótszy czas rekonwalescencji? Kiedy operacja jest konieczna? Operacja staje się konieczna, gdy niechirurgiczne metody leczenia, takie jak ćwiczenia mięśni dna miednicy, pesary czy terapia hormonalna, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zazwyczaj zaleca się interwencję chirurgiczną w przypadku 3 i 4 stopnia wypadania pochwy. Dodatkowymi wskazaniami bywają owrzodzenia i nawracające infekcje śluzówki wypadających tkanek, zaleganie moczu z nawracającymi zakażeniami, a także trwałe uwypuklenie poza szparę sromową. Wybór techniki zależy m.in. od planów rozrodczych i aktywności seksualnej pacjentki oraz współistniejących chorób. Możliwe powikłania po operacji wypadania pochwy. Operacje wypadania pochwy są na ogół bezpieczne i dobrze tolerowane, jednak, jak każdy zabieg chirurgiczny, wiążą się z pewnym ryzykiem powikłań. Najczęściej mają one łagodny i przejściowy charakter, np. ból, obrzęk czy trudności w oddawaniu moczu. Rzadziej mogą wystąpić infekcje, krwawienie lub problemy związane z gojeniem tkanek. W większości przypadków odpowiednie przygotowanie do zabiegu, doświadczenie zespołu medycznego oraz przestrzeganie zaleceń pooperacyjnych znacząco zmniejszają ryzyko powikłań i sprzyjają sprawnej rekonwalescencji. Przed podjęciem decyzji o operacji ginekolog omówi z pacjentką możliwe ryzyko i korzyści, aby umożliwić jej podjęcie świadomej decyzji dotyczącej leczenia. Dla kogo dana metoda jest zalecana, a dla kogo nie? Ćwiczenia mięśni Kegla są zalecane przede wszystkim kobietom z tyślimi letterszych łynot i 2 stopniem wypadania pochwy. Są one odpowiednie dla wszystkich kobiet, które są w stanie prawidłowo wykonywać zalecane ćwiczenia. Nie są one jednak wystarczające dla pacjentek z zaawansowanym wypadaniem. Pesary pochwowe mogą być stosowane u wielu pacjentek, z wyjątkiem tych, które mają alergię na materiały, z których wykonane są pesary lub mają poważne infekcje pochwy. Przeciwwskazaniem względnym są owrzodzenia śluzówki. Wymagają one wcześniejszego leczenia i lub miejscowej estrogenoterapii. Stosowanie pesara wymaga gotowości do regularnych kontroli i dbałości o higienę. Estrogenoterapia miejscowa jest zalecana zwłaszcza u kobiet po menopauzie z objawami zaniku śluzówki. Suchość, pieczenie, skłonność do otarć oraz u użytkowniczek pessara w celu poprawy tolerancji. Hormonalna terapia ogólnoustrojowa nie jest rutynowo zalecana wyłącznie w celu zapobiegania wypadaniu. O jej ewentualnym wdrożeniu decyduje lekarz po ocenie korzyści i ryzyka. Przeciwwskazania obejmują m.in. niektóre nowotwory hormonozależne, decyzje podejmuje się indywidualnie. Chirurgiczne metody leczenia są zalecane w zaawansowanych przypadkach oraz wtedy, gdy inne metody nie są skuteczne. Nie są one odpowiednie dla kobiet, które nie mogą poddać się operacji ze względów zdrowotnych, np. z powodu innych poważnych schorzeń. U kobiet planujących ciążę dobór metody jest szczególnie ostrożny. Częściej rozważa się techniki oszczędzające macicę lub odroczenie operacji. Jak zmniejszyć ryzyko wypadania pochwy? Profilaktyka wypadania pochwy polega przede wszystkim na wzmacnianiu mięśni dna miednicy poprzez regularne ćwiczenia, np. kegla. Ważne jest także unikanie czynników zwiększających ciśnienie w jamie brzusznej, takich jak przewlekły kaszel, zaparcia czy dźwiganie ciężarów. Istotną rolę odgrywa utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz odpowiednia aktywność fizyczna. W okresie okołomenopauzalnym pomocna może być konsultacja z lekarzem w sprawie ewentualnej terapii hormonalnej. Regularne wizyty ginekologiczne pozwalają wcześniej wykryć nieprawidłowości i wdrożyć odpowiednie działania zapobiegawcze. Zasady profilaktyki. Unikaj podnoszenia ciężarów. Dbaj o prawidłową wagę ciała. Wzmacniaj mięśnie dna miednicy, lecz przewlekły kaszel i zaparcia. Zrezygnuj z palenia tytoniu. Zmniejsza kaszel i poprawia gojenie tkanek. Modyfikuj aktywność fizyczną. Ograniczaj skakanie, biegi długodystansowe i dźwiganie dużych ciężarów. Ucz się technik oddechowych i ergonomii pod okiem specjalisty. Po menopauzie rozważ miejscową estrogenoterapię po konsultacji z lekarzem, aby poprawić kondycję śluzówki pochwy. najczęstsze pytania o wypadanie pochwy. Budutowe. Zapamiętaj, na kliniki.pl szybko i wygodnie znajdziesz sprawdzone placówki wykonujące zabiegi ginekologiczne.